Dom wydawniczy Rebis przedstawia Amelia Noguera, Malarka gwiazd. Przełożyła Marzena Chrobak. Czyta Adam Bauman. Moim rodzicom, Carmen i Laurowi, nieustająco, autorka. Rozdział pierwszy. Płótno pokrywa się gessem, by rozpocząć tworzenie faktury na lnianej tkaninie rozciągniętej na ramię. Wszystko jest gotowe. Drewniane sztalugi rozstawione, pędzle wypłukane w równym rzędzie, płótno białe, uroczyste, oleje ułożone w odpowiedniej kolejności. Los Molinos, prowincja Madryt, sobota, 13 maja 2000, godzina 16:10. Za oknem wciąż padał deszcz. Malutkie krople nasączone smakiem miasta osiadały wszędzie z zaraźliwą apatią. Dźwięk wody uderzającej w płytki tarasu zlewał się ze szmerem dobiegającym z ulicy. Słychać było słowa i szepty, którym ciepło i wilgoć służyły jako środki przekazu. Dobiegające z oddali cykanie świerszcza pocierającego skrzydłami w szalonej pieśni, zalęknionego, być może tonącego w kałuży, było marnym towarzystwem w tę noc, gdy po raz pierwszy poczułam, że cię nienawidzę. Violeta wiedziała, że nie powinno się rozpoczynać opowieści w ten sposób. Uczyła się o tym na zajęciach z twórczego pisania, na które uczęszczała przez całe lata, aż poznała Alvara i wszystko się urwało. Dla zabicia czasu, nie oczekując niczego poza tym, by się dowiedzieć, jak porządkować własne myśli i by poznać ludzi. Ale to, co miała teraz napisać, musiało się zaczynać od drobnego, silnego deszczu, który przenika wszystko równie dokładnie jak woda wsiąkająca w ziemię i tworząca kałuże. Bez pardonu, bez tłumaczeń, bez wyrzutów sumienia. Violeta chciała wyrazić na piśmie, dlaczego pragnie go porzucić, żeby nigdy o tym nie zapomnieć i żeby nikt o tym nie zapomniał. Musiała pozostawić testament zapowiedzianej śmierci swej miłości do niego, swego płaczu bez świadków, swego strachu. Bo choć nie chciała oglądać go już nigdy, przenigdy, kiedy spisze wspomnienia, wyśle mu rękopis, żeby wiedział, dlaczego postanowiła skończyć z wymarzonym życiem gorącego uczucia na pokaz i nienawiści w cztery oczy, całonocnych imprez i koszmarnych powrotów, seksu dla miłości i miłości dla seksu. A także, by wreszcie dotarło do niego, że ona nigdy nie wróci. Choćby przetrząsnął niebo i ziemię, Violeta postara się, by nie wiedział o niej nic. Czy dalej ma krótkie włosy, nie sięgające ramion? Czy zapuściła je sobie aż do ziemi? Czy zafarbowała swój naturalny blond na czerwono, czy na czarno? Czy nosi sukienki luźniejsze i poważne, czy przykrótkie i opięte w talii i na obfitym biuście, który on w towarzystwie podziwiał tylko wtedy, gdy oglądał go u innych? Buty na obcasie, czy sandałki z wielu wąskich pasków, które tak lubił? Czy się maluje, czy nie? Bo teraz może sobie na to pozwolić, choć zawsze wolała położyć trochę koloru na swoją bladą cerę. Czy rozświetla pełne wargi błyszczykiem, czy są naturalnie różowe i matowe? Musiała jakoś powiedzieć mu, że być może zmieniła w sobie wszystko, by oddemonizować przeszłość. Nawet to, o czym wiedziała, że najbardziej lubi w jej twarzy i w jej ciele. Kupiła zeszyt, największy jaki znalazła, formatu A4. Z twardymi okładkami koloru łososiowego, gładki, bez linii czy kratek, które by prowadziły jej pismo. Gotowa do pracy zasiadła przed biurkiem w swoim pokoju, w domu dziadka, w pokoju, w którym mieszkała przez całe życie do momentu, gdy znalazła sobie własne mieszkanie i mimo jego próśb się wyprowadziła. Zastanowiła się, co tak naprawdę skłoniło ją do podjęcia tej decyzji. Z długopisem w ręku zaczęła przywoływać wszystko to, o czym chciałaby, żeby Alvaro wiedział, gdy już podejmie decyzję, gdzie i jak spróbuje ułożyć sobie życie na nowo. Napłynęły jej do głowy różnorakie lęki, powody, żale, ale żaden z nich nie był sam w sobie na tyle poważny, by zerwać. Ta właśnie myśl prześladowała ją od kilku tygodni poprzedzających ucieczkę. Oto Alvaro potrafił sprawić, że każdy kryzys i każde przeprosiny, o ile takowe się zdarzały, mieściły się w pewnych granicach. Nie wydawały się na tyle poważne, by zerwać, a zatem powinna zebrać je wszystkie i dodać do nich ten ostatni, ten sprzed kilku godzin, ten, który wreszcie przywiódł ją do decyzji, by odejść. Madryt, piątek, 12 maja 2000, godzina 13:35. Światło wpadało przez okno kuchni, pomarańczowej, całej w pomarańczu. Ten kolor podobał się Alvarowi i został wybrany na kafelki. Meble białe, zasłony włoskie story z surowego płótna, dekor w kolorowy wzór geometryczny. Mały stolik i cztery krzesła. Jedyne, co pozwolił jej wybrać. Zheblowanego, jasnego drewna. Violetta nie wiedziała, dlaczego lubi ten styl. Rustykalny, francuski, który tyle razy widywała w pięknych hotelach w Perpignan i Toulouse, dokąd towarzyszyła mu w podróżach służbowych, kiedy nadzorował budowę dla któregoś ze swoich niezliczonych znajomych. Zara gryzła zabawkę o zapachu cielęciny. Violetta nie znosiła ich, bo wyglądały jak plastikowe. Twierdził, że to usuwa kamień z psich zębów. Ale ona nie rozumiała, dlaczego jej młoda suczka miałaby już cierpieć na tę typową dla ludzi dolegliwość. Tego ranka znalazła Caruza martwego. Ptaszek miał wodę i siemię, ale widocznie chodziło o coś poważniejszego. Kupiła go, zanim poznała Alvara, trochę ponad 5 lat temu. Nawet krzyknęła, kiedy po wejściu do kuchni zobaczyła go sztywnego na dnie klatki. Tak małego, tak nieruchomego, tak niemego. Choć zwykle zanosił się śpiewem. Włożyła go zaraz do pudełeczka z kartonu, zawinęła w sreberko. Z pomocą Zary wykopała dołek na końcu ogrodu pod pergolą, na której jeszcze nie kwitły róże i która wyglądała smutno i goło. Obok stoliczka i 2 metalowych krzeseł, gdzie siadała niekiedy, by zjeść podwieczorek, podczas gdy suczka grzebała pod jakimś krzakiem. Tam go pochowały. A ona wyrecytowała na głos wiersz o wolnym ptaku. Na świeżo ubitej ziemi postawiła krzesło na wypadek, gdyby Zara postanowiła kontynuować pogrzeb w swoim stylu. Smutek pozostał. Czuła go za każdym razem, gdy przypominała sobie kruche, sztywne ciałko. Ciepło płynące od płyty ceramicznej, większej niż te standardowe, kolejna zachcianka Alvara, kleiło się jej do ciała. Czuła jego nieprzyjemny dotyk na skórze, jakby miało łapy i próbowało ją pochwycić. Szklanka ze słodkim napojem wyśliznęła się jej z rąk i wpadła do sałatki. Musiała zrobić ją od nowa. Na dźwięk klucza przekręcanego w zamku wzdrygnęła się i zacięła w palec nożem, którym obierała pomidora dla niego. Krew pociekła po przegubie, uczuła ból, jakby 1000 os kłuło ją w czubek palca. Obmyła palec w bardzo zimnej wodzie, owinęła go serwetką i zakleiła plastrem, żeby ucisnąć rankę. Alvaro otworzył drzwi i poszedł prosto do łazienki. Usłyszała, jak pociąga za spłuczkę i myje ręce. Został jeszcze chwilę w salonie. Skorzystała z tego, by dokonać ostatnich poprawek na nakrytym stole. Delikatna zastawa z pomarańczowym tulipanem u podstawy. Kryształowe kieliszki bakara, tkany obrus i biały chleb, który musiała kupować na zamówienie, bo piekli go tylko dla klientów podobnych do nich, którzy mogli sobie pozwolić na zapłacenie 2 euro za sztukę pieczywa o smaku takim jak niegdyś. Jedynym, jaki uznawał Alvaro. Ale on nie usiadł przy stole. Podszedł do blatu i położył na nim pakunek z prezentem, który kupiła tego ranka po pogrzebie kanarka.
Skarbie, musimy porozmawiać. Ostatnio jesteś trochę roztargniona. Nie kupiłaś tego, o co cię prosiłem, dla żony Javiera.
Nie zamawiałem tej torebki. Dobrze wiesz, jaki ważny jest dla mnie ten kontrakt. Musimy wykorzystać każdą okazję, żeby zwrócić na siebie uwagę. A fakt, że zaprosili nas na urodziny, to dobry początek. Będą tam wszyscy decydenci, ich znajomi, grube ryby z kupą forsy, szykujące wielkie inwestycje w nowych dzielnicach. Muszę wykorzystać to, że Javier jest moim przyjacielem i zakumplować się ze wszystkimi. Alvaro zwracał się do niej per skarbie. Odebrał jej nawet imię. Jak gdyby zwracanie się do niej po imieniu miało oznaczać uznanie jej za podmiot, przyznanie cząstki tożsamości. Jak gdyby zwracanie się do niej w ten sposób odbierało tę tożsamość i nadawało inną, zgodną z jego wolą. Początkowo Violeta nie zdawała sobie z tego sprawy. Nie przeszkadzało jej to, a wręcz się podobało. Miał wówczas głos tak przyjemny, śmiech tak szczery, ręce tak bardzo delikatne, że kiedy mówił do niej skarbie, czuła smak brzoskwiń w syropie, marmolady truskawkowej, cukierków nadziewanych likierem. Tak, ale nie było. Już nie mieli bransoletki, o której mówiłeś. Dlatego kupiłam torebkę. Myślałam, że będzie ci wszystko jedno. Kłamała. Bransoletka leżała sobie spokojnie na wystawie, czekając, aż ktoś zechce wydać na nią jedyne 700 euro. Ale była zbyt droga i zbyt drobna, by warto było stosować ją jako promesę w polityce dar za dar. Ty dajesz coś mnie, ja daję ci więcej.
Nie, kochanie, nie jest mi wszystko jedno. Powiedziałem ci, żebyś kupiła bransoletkę. Muszę dostać ten kontrakt, muszę. Nie wiem, czy rozumiesz, co do ciebie mówię. Czasem wydaje mi się, że nie rozumiesz. Torebka to nie to samo.
A ja myślę, że jest bardzo ładna. Popatrz. Jest z delikatnej skórki i ma srebrne dodatki. Wydałam na nią więcej niż na bransoletkę. I jest bardziej oryginalna. Jestem pewna, że ją zachwyci. Nie martw się. Trzymała ją delikatnie, uważając, by nie pobrudzić krwią przesiąkającą przez serwetkę, w którą owinęła palec. Torebka była duża, wytworna, znacznie bardziej elegancka niż mogła to docenić Ewa. To pewne. Ponosi ją kilka dni, potem znudzi się i kupi sobie inną. Tak robiła ze wszystkim, także z przyjaciółmi. Violeta nie rozumiała, jak Alvaro może chcieć zbliżyć się do nich. Bogactwo to nie wszystko. Wielkie kontrakty też. Ale jemu nie przeszkadzało, że go kupują. A ona nie lubiła Javiera, a tym bardziej Ewy. Przebiegła jej przez głowę myśl, że tak naprawdę nie lubi nikogo z jego przyjaciół. Z tego towarzystwa, które wpakowało się do jej domu i do jej życia i które uwielbiało obmawiać wszystkich wokół, gdy tylko dyżurna ofiara znikała na odpowiednio długi czas. Z tym, że ona nie miała już przyjaciół, do których mogłaby ich porównać. Sama nie wiedziała, jak i kiedy rozpłynęli się pomiędzy obowiązkami, pomiędzy no to się zdzwonimy, pomiędzy spotkaniami, na które od dawna przestała chodzić, bo on zawsze znalazł coś ciekawszego do zrobienia. Super spektakl, egzotyczną podróż, straciła ich z oczu. Nie miała pojęcia, co się z nimi działo przez ostatnie 5 lat. Żyła tylko z Alvarem i dla Alvara.
Nie wiem, czy ty mnie w ogóle słuchasz. Nie obchodzi mnie, czy torebka jest ładna, czy nie. Powiedziałem ci, żebyś kupiła coś innego, a ty zrobiłaś to, na co miałaś ochotę. Ty zawsze robisz to, na co masz ochotę. A ta sprawa jest bardzo ważna, już ci mówiłem. Jeśli nie dostanę tego kontraktu, wiesz, że w tym roku nie miałem żadnej porządnej realizacji. A z tą, przy kapitan Aya, nie idzie za dobrze. Ale nie szkodzi, mamy jeszcze czas. Idź ją jutro oddaj i kup bransoletkę.
Aż do tego momentu Violeta nie zdawała sobie sprawy, że otworzył pakunek, żeby zobaczyć jego zawartość. W sklepie zapakowali prezent bardzo profesjonalnie. Sprzedawczyni obracała go wielokrotnie wokół osi, owijając błyszczącym papierem w kolorze fuksji, aż paczka zaczęła wyglądać jak wielki lizak w celofanie. Na koniec okręciła ją jedwabną wstążką. Violeta uznała to wszystko za zbyt pompatyczne, ale Ewa należała do kobiet, które przepadają za wszystkim, co wielkie. Wielki dom, wielki samochód, wielki mąż. Więc była pewna, że ten prezent będzie jej odpowiadał bardziej niż drobna bransoletka. A jemu zachciało się rozbebeszyć paczkę, żeby zobaczyć, co zawiera. Zaczęła oddychać szybciej. Czuła, że żyła na czole napełnia się lepkim płynem, mknącym wszystkimi naczyniami, tą samą krwią, która sączyła się jeszcze z rozciętego palca. Ciało wysyłało jej sygnał, żeby zamilkła, żeby nie drążyła tematu, żeby nie wdawała się w dyskusję. Pomyślała, że pójdzie oddać torebkę i kupi tę parszywą bransoletkę, ale coś w niej sprzeciwiło się temu. Nie denerwuj się. Naprawdę, Alvaro, ten prezent jest bardziej elegancki. Na pewno zrobisz nim lepsze wrażenie niż bransoletką. Ewa to kobieta z klasą. Będzie umiała go docenić.
Skarbie, nie zrozumiałaś mnie. Powiedziałem, że masz go zwrócić i kropka. Gówno mnie obchodzi, czy ci się bardziej podoba. Czy więcej kosztuje, czy co w ogóle o nim myślisz? Oddasz go i kupisz to, co powiedziałem. Na pewno mają inne bransoletki.
Nie pójdę. Nie wymienię tej torebki.
Chcesz, to idź sam i kup, na co będziesz miał ochotę.
Skarbie, nie prowokuj mnie. Ja tylko mówię, żebyś wymieniła prezent. Tylko tyle. To łatwe. Nawet ty potrafisz to zrobić. Masz tylko odszukać paragon, pójść do sklepu, podejść do kasy i niech ci zwrócą pieniądze. W tym sklepie można oddać wszystko.
Alvaro podniósł torebkę i wyciągnął w jej stronę. Patrzył na nią, nie mrugając powiekami, ze wzrokiem utkwionym w jej oczach. Wyprostowany, z wypiętą piersią, podniesionym czołem, naprężonymi muskułami, rozchylonymi ustami. Ale ona i tym razem nie chciała dostrzec zagrożenia, o jakim uprzedzała ją jego postawa. Widziała przed sobą tylko mężczyznę, który znów zmuszał ją do zrobienia czegoś, przed czym się wzdragała. Sygnały nadchodziły jeden po drugim. Jej ręce zaczęły drżeć, noga poruszała się nerwowo wbrew jej woli, czuła suchość w nosie i w ustach, oddychała coraz szybciej. Violeta nie chciała się jednak poddać. Nie chciała. Wzięła torebkę i rzuciła na ziemię. Z całej siły. Jakby odrzucała od siebie żal, który dławił ją, kiedy Alvaro zaczynał ją tak traktować. Ujarzmiać wzrokiem, słowami, czynami. Powiedziałam, że nie pójdę. Nie mam ochoty. Wytrzymała jego spojrzenie. Dumna, zdecydowana, pewna, że nie ulegnie. Kurczak w piwie parował na pomarańczowych tulipanach w głębi talerzy. Jej ptak
nie zaśpiewa już więcej. Odgłos upadającej torebki przestraszył Zarę, która uciekła od stołu i zwinęła się w kłębek w koszyku. Opuściła łeb i widać było tylko jej brązowe ślepka, którymi spoglądała na Violetę, ostrzegając przed nieuchronnym. Alvaro chwycił ją za ramię. Ściskał bardzo mocno. Czuła, jak jego palce wpijają się w miękkie ciało. Poczuła ból. Zaciągnął ją nad torebkę i zmusił, żeby się pochyliła.
Bierz torbę! Bierz tę pieprzoną torbę!
Nie, sam ją weź, skoro ci tak zależy.
Alvaro rozcapierzył palce drugiej ręki i uderzył ją w twarz. Ból przeszył ją jak strzała i rozlał się na boki.
Powiedziałem, bierz tę torbę!
Chwycił ją od tyłu i rzucił na podłogę. Poczuła ucisk w piersi, pełność w płucach. Do oczu napłynęły łzy. Przeniknął ją chłód, wilgotny chłód, który nie pasował do palących policzków, do fali gorąca od uderzenia otwartą dłonią.
Bierz tę pieprzoną torbę, ale to już!
Violeta nie podniosła torebki. Wyciągnięta u jego stóp, obejmując obiema rękami bolący policzek, uniosła tylko wzrok i popatrzyła mu w oczy, błagając, żeby tego nie robił, żeby przestał, żeby nie dobijał tego, co już i tak zamierało, z każdą kolejną pretensją, z kolejnym krzykiem, z kolejnym ciosem, z kolejnym pragnieniem tonącym w morzu rozczarowań. Ale on nie zrozumiał. Odebrał niemą prośbę jako prowokację kobiety wartej mniej niż on, lecz rzucającej mu wyzwanie. Wymierzając kopniak za kopniakiem, w plecy, w nerki, w nogi, uśmierzał swój gniew, aż uznał, że ją złamał, że to on jest znowu panem i władcą. Wyszedł z kuchni, wziął klucze. Powoli otworzył drzwi, a zanim przekroczył próg, powiedział: do widzenia, ponieważ jego staranne wychowanie nie pozwalało mu wyjść z domu bez pożegnania. Violeta leżała obok zastawionego stołu, oddychając urywanie. Obolała od wewnątrz i na zewnątrz, skulona, nieruchoma i bezbronna jak śpiące niemowlę. Ale nie chciała spać. Chciała umrzeć i zabrać do grobu swoją porażkę, swoją miłość do niego, która wbrew jej woli wciąż była wielka, choć zraniona, i marzyła o ucieczce i ukryciu się, swoje poczucie winy, że nie umiała zapobiec temu, co się wydarzyło. Nie potrafiła pomóc mu się zmienić, opanować gniewu. Jej łzy płynęły na posadzkę, a Zara lizała jej ręce, próbując dać jej trochę ciepła, choćby tylko psiego. Podniosła się bardzo wolno i obejrzała miejsca, gdzie dosięgły ją kopniaki. Nie zobaczyła żadnego siniaka ani opuchlizny, ale bardzo bolały ją nerki i brzuch. Ponownie poczuła ukłucie lodowatego, panicznego lęku. Otarła łzy ściereczką i weszła do łazienki. Zasunęła zasuwkę i otworzyła paczuszkę zakupioną tego ranka w aptece, schowaną w szafce wśród jej rzeczy, których nigdy nie ruszał. Wysikała się, zbierając część moczu do słoiczka, po czym nabrała kilka kropel do plastikowej pipetki i naniosła na płytkę. Usiadła na podłodze i czekała. Z suchymi oczami, niemal sparaliżowana lękiem, pragnąc całą sobą, żeby ostatnie tygodnie ciężkiej pracy i sprzeczek skłoniły jej ciało do opóźnienia okresu, jak to się dzieje z kotkami w rui, kiedy czują się zagrożone albo nie mają co jeść. Siedząc, przypomniała sobie, jak ją bił. Nigdy wcześniej nie tłukł jej z taką furią. A mogło też być tak, że każdy kolejny cios padał na ślad poprzedniego i bolał w dwójnasób. Ale aż do tego momentu nie posunął się do zadania jej takiego bólu. A ona była przekonana, że się nie posunie. Mógł wyzywać ją i śmiać się z niej, poniżać i uderzyć, ale nigdy nie myślała, że będzie odczuwać przed nim taki strach, że trzęsące się ręce obleje własnym moczem. Myliła się. I bardziej ją bolała konieczność uznania swojej pomyłki niż ślady i wspomnienie jego brutalności. Dwie różowe kreski przecinały białe okienko plastikowej płytki. Dwie kreski. Tak, to były dwie kreski. Jeszcze raz przeczytała ulotkę. To nie mogła być prawda. Musiała coś zrobić źle. Gratulujemy. Jest pani w ciąży. Jeśli w centralnej części okienka płytki testowej pojawiły się dwie kreski, proszę się udać do ginekologa. Wzięła pudełko i wszystkie akcesoria, które mogły posłużyć za świadka jej odkrycia, i wyszła z łazienki zdecydowanym krokiem. Musiała się pośpieszyć. Zebrała ważne papiery i schowała je do dwóch teczek. Zadzwoniła do banku, zleciła wypłatę swojej części ze wspólnego rachunku i przelała ją na nowy, który otworzyła tylko na swoje nazwisko. Wsunęła laptopa do torby, do niedużej walizki wrzuciła trochę ciuchów i butów, rozejrzała się po pokoju, znalazła kartkę i długopis, napisała: Alvaro, bardzo mi przykro. Muszę przemyśleć, co zrobić ze swoim życiem. Możesz zostać w domu do mojego powrotu, ale nie szukaj mnie. Wrócę, kiedy sobie wszystko poukładam. Kocham cię, Violeta. Zostawiła notkę na jego szafce nocnej. Rozejrzała się. Ten pokój był jej wspólnikiem w tylu bitwach, wygranych i przegranych, a teraz miała go porzucić. Wybrała zdjęcie ich obojga. Obejmował ją. Oboje uśmiechali się, patrząc w obiektyw. Czuła, jak powietrze przepływa przez jej bardzo suche gardło i zdziwiła się, że nie płacze. Ale na widok tego zdjęcia serce się jej ścisnęło. Nie była w stanie nie kochać tej twarzy, choć nie potrafiła też powstrzymać uczucia nienawiści. Ta nienawiść, nowa i niezwykła, nie wynikała z bólu, jaki jej zadał niecałą godzinę temu, ani z wielokrotnie okazywanego lekceważenia, ani z tego, że doprowadził ją do poczucia, że wszystko, co się wydarzyło, było wyłącznie jej winą. Zapałała do niego nienawiścią za to, że nie uszanował ich miłości. A przede wszystkim za to, że postąpił tak, chociaż był inteligentny i nikt i nic nie zmuszało go do tego. Nikt, choć tak bardzo starał się czasem przekonać ją, że potrzebuje więcej czułości lub więcej zrozumienia niż inni. Nikt go nie zmuszał do maltretowania jej. Nikt nie ponosił odpowiedzialności za jego czyny oprócz niego samego. Nic go nie usprawiedliwiało. Nawet skłonność do gniewu, w który wpadał łatwo i którego nie potrafił opanować, nie wystarczała, by wybaczyć mu niezdolność do kochania inaczej. Violeta poczuła kolejne ukłucie w brzuchu. Patrząc na tę znajomą twarz, ze wstrętem zmieszanym z nostalgią i gorzkim poczuciem utraty czegoś bardzo kochanego, czego jeszcze nie potrafiła nazwać, zrozumiała z całkowitą pewnością, że nic nie odbierze jej prawa, by spróbować zmienić i przezwyciężyć przeszłość, by stworzyć sobie teraźniejszość według własnego uznania i przyszłość według własnych życzeń. Ani ta świadomość, ani postanowienie, że zaryzykuje utratę wygodnego życia u jego boku, nie przyszły jej łatwo. Ale paniczny strach, jaki owładnął ją na myśl, że jego kopniaki mogą uszkodzić coś, o czym nawet nie wiedziała jeszcze na pewno, czy istnieje, był tak dojmujący, tak gwałtowny, tak wyraźny, że zmusił ją, by wreszcie podjęła decyzję. Odejdzie od niego. Sama ustali, jak ma wyglądać jej życie. A przede wszystkim pomyśli spokojnie o tym dziecku, które rosło w jej wnętrzu, choć nikt go nie pragnął. Odłożyła zdjęcie na łóżko i zatrzasnęła walizkę. Wzięła do ręki koszulę, którą zostawił na fotelu i podniosła do nosa. Miała jeszcze jego zapach, zapach wody toaletowej zmieszany z zapachem jego ciała, a ona zapragnęła wchłonąć go i zabrać ze sobą, bo przeszyło ją przeczucie, że nigdy więcej go nie poczuje.